Puchate koniki. Bo wszyscy lubimy puchate koniki, prawda? I dzisiaj postanowiłem zrobić taką transmisję, której tematem przewodnim, której temat przewodni będzie bezsensowny i będziemy sobie robić żarty o koniach. Także jeżeli coś wam wpadnie do głowy, to zapraszam do sekcji komentarzy. Natomiast ruszamy z kopyta, prawda? A oprócz tego chciałem jeszcze powiedzieć o moim wystąpieniu na Audio Video Summit i zaprosić was bardzo serdecznie 17 maja o godzinie 17. Będę opowiadał o psychoakustyce, o audio voodoo, tak w skrócie, bo mam tylko godzinę, więc to będzie raczej krótkie wydarzenie. No ale mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Widziałem, że reakcje na szczególnie na tych bardzo audiofilskich grupach są takie dosyć ostre, więc no cóż, trudno się dziwić, tak? No ale mam nadzieję, że będzie kulturalnie, że będziemy mogli podyskutować w kulturalnym środowisku w bardzo taki rzeczowy sposób. No generalnie powiem wam tak, ja dostaję zaproszenia na tego typu wydarzenia już nie pierwszy raz. Dostawałem już mnóstwo zaproszeń. Czasami się godzę, czasami się nie godzę. Czasami to dochodzi do skutku, czasami nie. Z przyczyn najróżniejszych, tak? Wiem, że tutaj też pewien pan z pewnej szkoły na mnie narzekał w jednej grupie, że mu obiecałem, że będzie, tak? No ale wiecie, ja się zgodziłem na audio video summit, dlatego że tam jest raczej taka kulturalna atmosfera, to jest po prostu, to jest forum, powiedzmy, edukacyjne, to znaczy taka platforma edukacyjna, dlatego tam, a nie gdzie indziej. Natomiast jak mnie zapraszali do pewnej szkoły, to wiecie, tam pewien właściciel chciał to zrobić w formie, kurczę, jakiejś bitwy, więc ja nie wiem, czy on chciał, żebym ja się tam bił z kimś, czy co. W każdym razie, jak tam sprawdzałem mu kopy, znaczy sprawdzałem, tak, dał mi do zatwierdzenia taką zapowiedź tego cuda, to tam były różne dziwne rzeczy, że będzie wojna, że ostatecznie rozstrzygnięcie kwestii audiofilskiej, no, takie rzeczy, więc w takich rzeczach nie biorę udziału, a kulturalnie sobie porozmawiać oczywiście możemy. Zresztą ja tam nie będę jedynym prelegentem. Będzie jeszcze dwóch panów, z czego jedna prelekcja będzie dotyczyła gramofonów Direct Drive, a druga będzie dotyczyła bardzo fajnej marki sprzętowej. I no, dla mnie jest zaszczytem, że będę mógł z taką osobą wystąpić. No także myślę, że fani sprzętu będą zadowoleni z tego wystąpienia. Dobra. Co tutaj jeszcze by powiedzieć? A, dobrze. Mogę jeszcze wam podrzucić tutaj link, który podrzucam stanowczo zbyt chyba rzadko. Jeśli chcecie mnie wspierać w moich działaniach, możecie wpłacić przysłowiowego piątaka na Buy Coffee 2. Gdzie tu się wkleja teraz te całe linki. No i widzicie, no dobra, to ja wkleję to. O, mam, dobra. No tak. Dobra, już się pojawiło na czacie, także sorki za ten stutter. Lecimy, dzięki za dźwięki. Przypominam, dzisiaj robimy żarciki o konikach, więc zapraszam do zabawy. No i ruszamy z kopyta pełną parą, po szykonie, po betonie. Lecimy z pierwszą recenzją. I na pierwszy ogień David Laboga, tudzież Dawid Laboga, bo to przecież jest Dawid. Jego custom audio, jakiś tam kabel zasilający i recenzja oczywiście, która ukazała się na stronie soundrebels.pl, mojej ulubionej, ze względu na tą taką pasywną agresję w stylu pana Marcina. I wiecie, i ten taki kaznodziejski styl, tutaj pan Marcin zresztą mówi, że on pisze epistoły, nie pisze jakiś tam ten, to są epistoły, tak? Więc lecimy z pierwszą epistołą. David Laboga, Custom Audio, GRAC Connect versus GAC Connect. To są dwa kable zasilające, które różnią się tylko wtykami, tak zwane kopyto się różni, tak? Skoro sam Albert Einstein, pisze pan Marcin, stwierdził, że szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów, to tak na dobrą sprawę, mając na koncie wnikliwe testy wpływu konwekcji na finalne brzmienie przewodu, furutek, FP i tutaj dużo cyferek, śmiało moglibyśmy uznać, że autorytatywnie stwierdziwszy, iż takie różnice są, to nie ma co kombinować, tylko uznać to za oczywistą oczywistość i przejść nad nią do porządku dziennego. W razie czego, gdyby nasza radosna twórczość byłaby niewystarczająca, tutaj czas jakiś się pokombinował, byłaby niewystarczająca, zawsze moglibyśmy podeprzeć się firmowymi wypustami OJADE, czyli do niedawna ich jedynym w ofercie przewodem zasilającym tunami GPX. O ile jednak w przypadku OJADE obie opcje są do siebie pod względem ceny niezbyt odległe, natomiast same wtyki wykonane są z brązu fosforowego pokrywanego złotem i palladem, a w tej drugiej wersji z miedzi berylowej pokrytej platyną i palladem. Najdroższe, wiecie, pierwiastki wyciągane z ziemi, to musi być w audiofilskiej wtyczce. Przypadkiem tak się zdarza, ale o tym będzie jeszcze później, będzie o takim specjalnym graficie, który też jest przypadkiem bardzo drogi. To już we wspomnianym Furutechu. Zmiana konfekcji miała charakter oczywistego upgrade'u. Oznaczała bowiem przesiadkę z dość budżetowych, rodowanych wtyków na w ten czas topowe piezoceramiczne z serii FI50NCFR. Dlatego ja nie czytam tych nazw, bo to po prostu nie ma sensu. Pomijając jednak owe niuanse natury metalurgicznej, dziwnym zbiegiem okoliczności, ani razu nie poruszyliśmy budzącej zaskakująco silną polaryzację wśród konsumentów przewody zasilające słyszących na niesłyszących, pozwolę sobie w tym momencie spuścić zasłonę milczenia, a na zaprzeczających zdolności usłyszenia czegokolwiek, w dodatku bez słuchania, wywrotkę gruzu. Dziękuję, panie Marcinie. Dziękuję. Ja pewnie się zaliczam do tych drugich, mimo że tutaj parę kabli leży, ale o tym może kiedy indziej. No cóż, kwestii może nie tyle wyższości, co wydawać by się mogło oczywistych różnic pomiędzy wtykami złoconymi i rodowanymi. No bo tutaj właśnie jest taka odwieczna taka walka między audiofilami, czy te rodowane wtyki są lepsze, czy te złocone wtyki są lepsze, może jakieś jeszcze inne właśnie, jakieś tutaj, gdzie to było, jakieś brązowe, jakieś nie wiadomo jakie, no można kombinować i kombinować, a to są tylko wtyki na kablu zasilającym, no ale... Słyszą to słyszą, prawda? Nie ma co mówić, że nie słyszą, bo oni słyszą, no. Dobrze, więc jedziemy dalej. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze, a skoro ostatnimi czasy nawiązujemy współpracę, czyli przekładając z polskiego na nasze, zaczęliśmy eksplorować portfolio rodzimej wrocławskiej manufaktury David Laboga Custom Audio, to ciężkim grzechem zaniedbania byłoby udawanie Greka i przymykanie oka na fakt, iż właśnie w tymże katalogu ramię w ramię egzystują obok siebie bliźniacze modele w obu typach konfekcji. Tym oto sposobem nieuchronnie zbliżamy się do finału tego nieplanowanie rozwlekłego wstępniaka, gdyż pomimo wspomnianych odsłuchach uzbrojonego w rodowane piezoceramiczne 48 przewodu zasilającego GRAC Connect, przyszła pora na jego bratobójczy pojedynek zakonfekcjonowaną złoconymi 46 wersją GAC. Po prostu aż się zgrzałem, jak przeczytałem to intro. Dajcie znać w ogóle na czacie, czy jesteście, bo widzę, że tutaj parę osób już nas ogląda. Przypominam, jesteśmy na kwietniowym przeglądzie prasy audio. Ja się chyba wam w ogóle nie przywitałem, tylko od razu do puchatych koników przeszedłem. Jejku, przepraszam. A taki piękny dzień mamy, prawda? Zanim przejdę, pisze dalej pan Marcin, do części poświęconej ewentualnym zmianom, no to są na razie ewentualne zmiany, prawda? No bo może ich nie być. I różnicą natury sonicznej pomiędzy tytułowymi przewodami pozwolę sobie na dwie mogące nieco naświetlić zaistniałą sytuację. Dygresję. Ten cały tekst to jest dygresja, zresztą cały styl pana Marcina to jest dygresja. Pierwszą jest nawet nie tyle sugestia, co wręcz rekomendacja producenta dotycząca aplikacji GAC do źródeł, szczególnie cyfrowych, a GRAC do sekcji wzmocnienia, żeby jednak nie było tak różowo, czas na dygresję numer 2, czyli moje osobiste preferencje i przyzwyczajenie. Jeśli ktokolwiek z grona naszych czytelników zastanawia się, cóż mają one do gadania, spieszę wyjaśnić, iż całkiem sporo, gdyż przynajmniej w moim systemie lwia część okablowania zasilającego, nie dość, że właśnie rodem stoi, to jakby tego było mało, dedykowane jest właśnie źródłom cyfrowym. A z kolei we wzmocnieniu mam kabliszcze ze złotymi wtykami. Przechodząc do konkretów, z podwójnego rodowanego gniazda ściennego osobna linia zasilająca na dedykowanym bezpieczniku Furutech bla 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 do końcówki Bryston 4B3 biegnie wyposażony w złocone wtyki Acoustic Zen Gargantua 2 oraz wchodzi do rodowanej listwy Furutecha, no i tamten model, przewód Furutech bla bla bla. Jezu, naprawdę, kto zapamiętuje te modele? To nazewnictwo Furutechów jest straszne. Z kolei z owej listwy do streamera idzie kolejny Furutech na wtykach innych, a do CD Daka Pre Iona Furutech Nanoflux Power NCF. Krótko mówiąc, kompletnie na odwrót i wbrew temu, co zaleca pan David. Zgodnie jednak z tym, co swego czasu zaśpiewał mi nijaki, przepraszam, co zaśpiewał nijaki Mr. Zup, mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc, co mam robić. Uznałem, że taka konfiguracja lepiej się u mnie sprawdza, bardziej mi się podoba i tej wersji będę się trzymał uczciwie, przyznając się do przedkładania rodu ponad złoto, bo jest droższe. Skoro jednak dysponowałem dwiema równorzędnymi opcjami, nie pozostało mi nic innego niż schować własne preferencje w kieszeń i z możliwie otwartą głową spróbować organoleptycznie. Tutaj niestety zgoda na przetwarzanie cookies zasłania część tekstu, ale myślę, że nie tracimy specjalnie dużo, więc przejdę dalej. Tutaj jak widać jest urwane zdanie. Skoro jednak powiedziało się A, trzeba powiedzieć i B. Szybka roszada okablowania i zrobiło się na pewno inaczej, lecz z pewnością nie gorzej. Tak, tak, sam nie za bardzo wierzyłem w powyższe wynikające z naucznych obserwacji wnioski, ale nauczne obserwacje, ciekawe. Ale tak właśnie było. Oczywiście zmianie uległ charakter narracji, gdyż pojawiły się nader miłym uszom akcenty złotej słodyczy i soczystości, lecz ani motoryka, ani timing nic nie straciły ze swej natychmiastowości. Efekt można było porównać do tego, co w większości przypadków daje dekantacja dobrych i ciężkich win. Niech to będzie jakiś urugwajski tanat. No wiadomo, że jak audiofilia, to musi być też dobre winko, jakieś dobre whisky, prawda? Jeszcze cygarko, tak? Oczywiście, to wcale nie jest pretensjonalne. Gdzie początkowa zadziorność i pikantność płynnie przechodzi w urzekającą krągłość i złożoność bukietu. Co ciekawe, choć kontury kreślone były nieco miększą, podkreślę jeszcze raz nieco, czyli chodzi o przesiadkę z ołówka, dajmy na to 4H na 3H, a nie na 2B kreską, to gros zmian dotyczyło praktycznie średnicy w nieco mniejszym stopniu góry pasma. Nie wiem, czy nadążacie tutaj, co się dzieje, ale właśnie wleciały jakieś ołówki, tak, nie wiadomo co i wiecie, no generalnie zmieniając kabel zasilający, zmieniacie grubość kreski, tak. Że tak powiem. Przykładowo na Rand M wokal Roberty Mameli był bardziej zmysłowy, a używając bardziej ogólnych, opartych na własnych, niekoniecznie stereotypowych skojarzeniach, stwierdziłbym nawet, że bardziej włoski, bardziej temperamentny i ognisty. No, czyli wiadomo, pizza wypiekana na takim kablu na pewno będzie bardziej włoska, bardziej temperamentna, bardziej ognista. Podobne różnice zaobserwowałem porównując GAC z GRAC, więc pozwolą Państwo, że od tej pory dalsze opisy będą dotyczyły właśnie zmian pomiędzy tytułowymi przewodami. No ja myślałem, że o to chodzi w tym tekście, tak? Górne rejestry brzmiały bardziej perliście i na swój sposób cieplej. Proszę mnie tylko dobrze zrozumieć, to nie był efekt wycofania bądź przycięcia pasma, gdyż wolumen informacji pozostał nienaruszony, a jednak suwak temperatury barwowej przesunięto z neutralnego światła studyjnego w kierunku złotego zachodu słońca. Różnica może i natury kosmetycznej, jednak każdy fotograf wie, że właśnie tuż po wschodzie i nieco przed zachodem takie ciepłe, miękkie światło robi najlepszą robotę i tak też jest w tym przypadku. Kontent się nie zmienia, jedynie perspektywa bądź optyka go obejmująca. Tutaj może nie będę komentował tej dygresji świetlnej. Chcąc jednak mieć pewność, czy przypadkiem owe ozłocenie i zaakcentowanie zmysłowości nie okaże się zgubne dla repertuaru, niewiele z ową urzekającą zmysłowością mającego wspólnego, nieco przewrotnie sięgnąłem po krążek, któremu nie wiadomo kiedy stuknęło 40 lat, czyli The Number of the Beast, Iron Maiden. Dla nieobeznanych z klasyką wspomnę tylko, że to dość energetyczne granie, oparte na wpadających w ucho riffach, zasuwającej na wysokich obrotach sekcji rytmicznej i zarazem pierwszy album formacji z niejakim Bruce'em Dickinsonem za mikrofonem. Od radosny heavy metal, o dość dyskusyjnej jakości realizacji, po której sięgam najczęściej z pobudek czysto sentymentalnych, aniżeli chcą doświadczyć jakiegoś audiofilskiego misterium. Prawda? Tam jest tak zwany galop, czyli tutaj mamy już pierwsze końskie odniesienie do Puchatych Koników. A z GAC nie widzicie, jakim cudem do owego stanu niemalże sakralnego uniesienia było zaskakująco blisko. Co prawda cud się nie zdarzył i nie pojawiła się jakże wyczekiwana głębia sceny, gdyż na upartego nadal można było wskazać co najwyżej trzy i to dość płytkie plany, ale już zazwyczaj jazgotliwe wiecykająca góra i osuszona średnica przeszły wielce udaną metamorfozę dotyczącą ich wyrafinowania i ukrwienia. Ukrwiona średnica, to też trzeba wpisać do jakiegoś słownika. Pojawiła się przyoblekająca kościany szkielet tkanka, gary i blachy, z którymi żegnał się Clive Bear, dostały kilka dodatkowych dżuli. W tym wypadku jasnym stało się, że jest nie tylko inaczej, co po prostu lepiej. A co by było, jakby nagrali na tym kablu? To dopiero by było kilka dżuli, a może nawet czwarty plan by się pojawił. W ramach podsumowania chciałbym tylko upewnić się, że wspomniałem o tym, że preferuję rodowane wtyki, bo wspominałem, prawda? No wspominał. No i teoretycznie dalej mógłbym iść w zaparte, twierdząc, że zdania nie zmienię. Problem w tym, że David LaBoga zasiał w moim, wydawać się mogło, ugruntowanym przekonaniu ziarno zwątpienia. Ziarno, które na razie kiełkuje małym ale, więc na razie postanowiłem nie wykonywać zbyt gwałtownych ruchów, choć nie wykluczam, że właśnie złota wersja David LaBoga Custom Audio GAC Connect koniec końców u mnie wyląduje. Ile razy słyszałem takie deklaracje. Lecz nie tyle z przekory, co bądź to... Jezu, jakie brzydkie zdanie. Co bądź to przyzwyczajenia, bądź specyfiki posiadanej konfiguracji, nie do końca jestem przekonany, czy jej docelowym miejscem będzie zadek lampowego źródła, czy tranzystorowej końcówki mocy. Czas pokaże, a na razie gorąco zachęcam do osobistych porównań, tym bardziej, że w przypadku tytułowych przewodów na pytanie, którą wersję statystycznie słuchacz chciałby sobie zostawić, najczęstszą odpowiedzią będzie oba. Nie wierzycie? Posłuchajcie sami. W końcu na tym ta cała zabawa polega. Marcin tutaj coś napisał. Miazga, takie bajki na dobranoc, czy słuchowisko do grilla? A i do grilla, i na dobranoc. W ogóle dzięki, miło, że zaglądasz. To była recenzja napisana przez pana Marcina Olszewskiego. I ja tutaj w ogóle jeszcze mam taki apel do pana Marcina, bo te recenzje na Sound Rebels, mimo że już wspominałem o tym, to są zazwyczaj właśnie dwie recenzje. I zawsze pierwszy jest pan Marcin, a drugi jest pan Jacek. I moim zdaniem to bardzo mocno dyskryminuje pana Jacka, bo generalnie po takim słuchowisku, właśnie po takiej epistole czasami głowa paruje. Ja nie wiem, czy ktoś to czyta na serio tak i wiecie, i tak sobie na tym opiera swoje jakieś tam wybory, może tak jest, ale jakby przetrawienie drugiej recenzji tego samego kabla tak w jednym posiedzeniu jest bardzo trudne, dlatego może, nie wiem, panie Marcinie, może się tak zamieniajcie czasami tymi spotami, bo ja tam często po prostu jak to czytam, to już potem mam takie, o Jezus Maria, i nie docieram do tego pana Jacka i to go krzywdzi moim zdaniem, to go bardzo krzywdzi, ale tutaj postanowiłem jeszcze zawrzeć właśnie również opinię pana Jacka i jego właśnie wrażenia dotyczące tych dwóch kabli, również porównywał takie wtyki rodowane z wtykami złoconymi i pan Jacek pisze tak: czy zaproponowane dzisiaj do konfrontacji dwa uzbrojone jedynie w inne rodzaje wtyczek kable sieciowe naprawdę spowodowały zmianę ostatecznego brzmienia tego samego systemu? Niestety lub stety, to zależy od zajmowanego stanowiska, ale ich inną ingerencję słychać było dosłownie od pierwszych nut. To oczywiście nie były zmiany na poziomie zastąpienia kolumn z przykładowych tubowych Avantgarde Acoustic topowymi przedstawicielami brytyjskiej szkoły brzmienia marki Herbert, jednak nie oszukujmy się, mimo wszystko korekta brzmienia była ewidentna. Gdybym miał ją skrótowo określić, powiedziałbym, że przekaz nabrał dostojności, jednak niezwyczajowego zamulenia. Pamiętajcie, jak dostojność to zamulenie, tylko często oczekiwanego podniesienia poziomu body słuchanej muzyki, co istotne, bez jakichkolwiek strat w domenie swobody, jej prezentacji i oddechu, czyli body nie wytraca swobody. Mamy rim, pim, pim. Tylko jako podkręcenie pod względem nasycenia i ogólnego ocieplenia. Co to oznacza? Niby nic specjalnego, jednak w momencie chęci zwiększenia barwowej estetyki grania swojej układanki temat jawi się zgoła inaczej. W zderzeniu z wersją rodowaną, czyli już świetnie bilansującą wagę dźwięku, jego rozdzielczość i dobre oddanie chęci zwiększenia barwowej estetyki grania swojej układanki. A i przeczytałem jeszcze raz tę samą linijkę. Przepraszam, lecimy dalej. W zderzeniu z wersją rodowanej, czyli już świetnie bilansującą wagę dźwięku, jego rozdzielczość i dobre oddanie ataku, użycie wtyczek złoconych pchnęło zmiany w kierunku podniesienia progu emocjonalności przekazu. Och, tak emocjonalnie, że się gubię. To tylko jedna strona, istotna uwaga. Otóż ten proces niczego po drodze nie degradował. Owszem, kreska rysująca źródła pozornie nieco się pogrubiła i atak nie mógł już się pochwalić szybkością narastania spod znaku myślnica F-16, jednak w połączeniu z większym udziałem muzyki w muzyce odbierałem to jako coś wręcz oczekiwanego. Więcej muzyki w muzyce, ale tutaj mnie zainteresowało, wręcz zaintrygowało właśnie, że pan Jacek również zauważył, że kreska rysująca źródła pozorne nieco się pogrubiła i tutaj można to porównać do tego, co napisał pan Marcin wcześniej, że była zmiana grubości ołówka, który tę kreskę rysował i teraz się zastanawiam, czy, że tak powiem, tutaj zamierzone nawiązanie i czy właśnie rozmawiali wcześniej o takich artystycznych rzeczach, czy to takie dosyć przypadkowe jest. No, tego się nie dowiemy. Tutaj Marcin jeszcze napisał, czytając kiedyś opisy w jednym sklepie internetowym audiofilskim, stwierdziliśmy w laboratorium akustyki technicznej, pozdrawiam, jedno z najlepszych laboratoriów akustycznych w Polsce, jak nie na świecie, że zostawimy akustykę specjalistom, a my chodźmy kopać ziemniaki. Zastanawiam się, skąd oni tak potrafią pisać. Wiesz co, Marcinie, to najczęściej piszą copywriterzy, którzy tam zazwyczaj nie mają nic do gadania, żadnej wiedzy. Ewentualnie to są przetłumaczone takie prasówki, wiesz, z języka angielskiego, co jest bardzo zabawne, bo we wszystkich innych branżach to wygląda tak, że dostajesz oryginał takiej prasóweczki i przetłumaczoną wersję maszynową, bądź no już taką zaakceptowaną wersję przetłumaczoną przez jakiegoś tam tłumacza, który to tam klepnął. Tylko że no, na to trzeba mieć budżet i wiesz, no, sprzedając kable za 23 tysiące złotych, czy tam za 7 tysięcy złotych, no to nie można sobie pozwolić na coś takiego, więc potem się dzieją takie właśnie babole, jak na przykład piegi tuningujące, czy jakieś takie, wiesz, jakieś takie akcesoria, które w ogóle nie mają racji bytu. No cóż, no ja bym dołożył jednak jeszcze ten 1000 złotych do kabla, żeby ten opis był taki troszkę lepszy. A tak troszeczkę. No ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego, trzeba na czymś przyciąć, więc no niech to będą opisy. I tutaj mieliśmy jeszcze znak myśliwca F-16, większą ilość muzyki w muzyce. I pan Jacek dalej pisze tak, to kolokwialnie mówiąc, na sucho w starciu z wieloma podobnymi, niestety nieudanymi zabiegami konkurencji może wyglądać na pobożne życzenia. I zastanawiam się właśnie, co to za nieudane zabiegi konkurencji, tutaj pan Jacek wspomina. Ale zapewniam was, pisze dalej, w realnym zderzeniu okazało się być najprawdziwszą prawdą. Muzyka mieniła się większą ferią barw, nie wiem, czy to się nie przez R, frerią, ale tutaj nie jestem pewien, poprawcie mnie. Piękne odniesienie, prawda, do budki suflera. Tam to słowo pada. Bardzo, bardzo rzadko się go używa. Tak? Ja je lubię, to jest takie bardzo barwne słowo. Poszczególne dźwięki, będąc bardziej krągłe, dłużej wybrzmiewały, a wokaliza aż kapała od intymnych artefaktów. Intymne artefakty. Intymne artefakty. Nic, tylko zatopić się w słuchanym materiale i zapomnieć o Bożym świecie. Muszę się przyznać, że tak też się działo. To jest na tyle narkotyczny sposób prezentacji, że mimo codziennego optowania z bardziej zebranym przekazem, kilkukrotnie złapałem się na oderwaniu ducha od ciała, czyli zamierzając posłuchać jednego utworu do zmiany repertuaru, przywoływał mnie dopiero powrót soczewki lasera do stanu zero. Nie było znaczenia, czy słuchałem muzyki lekkiej, łatwiej, przyjemnej pokroju Melody Gardot, kontemplacyjnego jazzu czy rockowego szaleństwa, gdyż za każdym razem system znakomicie się bronił. Z jednej strony czarował paletą barw, z drugiej nie psuł wrażenia dobrej dynamiki słuchanej muzyki. Jasne, że cały czas mając w głowie swój wzorzec, wiedziałem, że ile zterminowany złoconymi wtykami kabel mnie od niego odsunął. Na szczęście dla niego w sobie tylko znany sposób nigdy nie przekroczył cienkiej, czerwonej linii impresjonistycznej nadinterpretacji. Jak to zrobił, nie mam pojęcia. Ważne, że wyszedł z tego starcia z tarczą, pisze pan Jacek. Uch, naprawdę trudny tekst. Tak radzę jeszcze czasami przeczytać, zanim się opublikuje. Ja też robię różnego rodzaju babole i po prostu jak się przeczyta tekst przed publikacją, to jest dużo, dużo łatwiej, tak? To też powiem. No cóż, kable zasilające, jak to kable zasilające... No ja to tylko czytam, prawda? Ci ludzie to słyszą. Ja nie powiem, że tego nie słyszą, bo to są ich wrażenia przecież. No więc takie opisują. Natomiast bardzo tutaj w tym tekście mnie zdziwiło takie właśnie porównanie tych grubości kresek, gdzie właśnie pan Marcin odniósł się do grubości, do twardości ołówków. Natomiast pan Jacek też użył tego samego porównania, ale w trochę mniej, że tak powiem, poetycki sposób. No i tutaj wychodzi właśnie ten styl pana Marcina, który tutaj w nieco bogatszy sposób rysuje te słowa, ta feria barw i tak dalej. Chociaż feria akurat była u pana Jacka. No cóż, trudno. I teraz się właśnie zastanawiam, czy przejdziemy do innego portalu i podstawki pod kable, czy zrobimy jeszcze jeden kabel zasilający i też z Sandrebels. To jest ciężkie do przetrawienia, ale chyba zrobimy Sandrebelsów i na koniec będzie taki troszkę lżejszy tekst. Zazwyczaj tak nie robię, ale trudno, niech już tam będzie. I teraz... Kolejny tekst to jest Synergistic Research Galileo SXAC. To jest topowy kabel zasilający marki Synergistic Research. Jest to przepiękna amerykańska marka, o której już 1000 razy mówiłem. Jej założyciel mnie nie przestaje po prostu zaskakiwać. On jest sprzedawcą, co też będzie się tutaj w opisie tegoż urządzenia bardzo wydatnie odznaczać. Zobaczycie, jak tutaj dużo nazw własnych, jakichś różnych technologii i tak dalej powstało. Oczywiście wszystko ku audiofilskiej uciesze. No i cóż, no ten pan, który jest sprzedawcą, jest projektantem wszystkich tych urządzeń marki, więc no... Stąd też taki właśnie sposób zaprezentowania i wiecie, różnego rodzaju gadżety, jakieś technologie typu kwantowe tunelowanie, które nie jest tunelowaniem kwantowym i no, jest grubo. Jest po prostu grubo. Skoro zaledwie 2 tygodnie temu puściliśmy w świat recenzję jeszcze gorącej nowości kraju kwitnącej wiśni, czyli topowego, zarazem limitowanego przewodu zasilającego FuruTech Project V1, uznaliśmy, że dla równowagi warto byłoby przyjrzeć się nieco dłużej egzystującej na światowych rynkach i oferującej na podobnych iście stratosferycznych pułapach cenowych konkurencji. Ten kabel, nie wiem jaka tutaj jest długość, czy jest 3 metry, czy 1,5, to chyba z 1,5 metra, to kosztuje około 23 tysięcy złotych, więc no nie jest to jeszcze taka stratosfera audiofilska, bo są kable zasilające i za 80 i więcej tysięcy złotych. Natomiast no wiadomo, że to już za te 20 parę tysięcy złotych, to już można mieć całkiem ładną kolekcję płyt albo bardzo dużo, nie wiem, ze 2 konie wyścigowe, tak mi się wydaje. No może jednego, no. Na pewno kilka puchatych koników, to tego jestem pewien. W związku powyższym, w tak zwanym Midgetasie dokonywaliśmy wielce ubogacającego naszą wiedzę i poszerzających horyzonty odsłuchów amerykańskiego zawodnika, który już swoją aparycją może wpędzić niejednego chcącego stanąć z nim w szranki śmiałka w niemałe kompleksy. Jeśli bowiem czynnikiem nadrzędnym rywalizacji miało być pierwsze wrażenie, to właśnie dostarczonemu przez łódzki Audiofast przewodowi Synergistic Research Galileo SXAC śmiało można by przyznać zwycięskie laury. No takim bić to nie chciałbym dostać po dupsku takim. Co prawda pod względem wagi średnicy Galileo ustępuje nieco rodzinnym Bauta. To piękne kable, kiedyś też o nim pisałem. Cześć Kamilu, miło mi, że jesteś. Tak, dzisiaj piszemy, znaczy czytamy recenzje audiofilskich kabelków, a potem będą jeszcze podstawki pod kabelki, także zostań z nami. Tematem przewodnim są puchate koniki. Robimy po prostu żarty o konikach. Jak ci coś wpadnie do głowy, no to wal śmiało. Tak, po prostu, tak bez sensu. No bo czemu nie? Można. Co prawda pod względem wagi średnicy Galilego ustępuje nieco rodzimym bałutom, niemniej jednak rzadko kiedy trafia się okazja cumowania do nabrzeża, znaczy się gniazdka ściennego własnego systemu aż tak imponującymi warkoczami. Jeśli zatem zastanawiają się Państwo, czy również w zasilaniu rozmiar ma znaczenie i co tak naprawdę daje ostatnie 1,5 metra przewodu pomiędzy ściennym gniazdem a elektroniką, nie pozostaje nam nic innego niż zaprosić Was do dalszej lektury naszych wybitnie subiektywnych refleksji. Bardzo mnie cieszy, że tutaj pan Marcin się odniósł do tych takich typowych zarzutów, wiecie, na forach, jak wybuchają jakieś po prostu zamieszki o kable, to tam potem ludzie się pytają, a co daje te ostatnie 1,5 metra, skoro w ścianie masz aluminium? Oczywiście, że nie mają w ścianie aluminium, bo przecież tam idą osobne linie z osobnym bezpiecznikiem i to też audiofilskim, a wiecie, w bloku masz aluminium czy coś tam, no cóż, teorii na to jest kilkanaście, tak? Ja słyszałem co najmniej kilka, parę z nich sensownych, parę mniej, no ale będzie jeszcze w przypadku tekstu o podstawkach pod kable też jedna ciekawa rzecz właśnie a propos umiejscowienia kabli i różnych takich dziwnych teorii, więc zostańcie z nami. Nie da się ukryć, pisze pan Marcin dalej, iż mieniący się elegancką czernią Synergistic Research Galileo SXAC już od progu formułuje swoje stricte high-endowe aspiracje. Jednak zamiast ostentacyjnego epatowania błyskotkami i krzykliwymi dodatkami mamy do czynienia ze zdecydowanie bardziej wyrafinowanym wzornictwem. Splecione niczym lina okrętowa przewody otulono wspomnianymi opalizującymi czarnymi koszulkami od strony źródła życiodajnej energii. Transparentna termokurczka wchodzi poza złocony styk na dobre kilkanaście centymetrów, więc warto mieć ten fakt na uwadze przy próbie aplikacji tytułowego przewodu we własnym systemie. Mniej więcej w 3/4 jej termokurczki długości umieszczono opaskę stabilizującą terminale dla modułów tłumiąco-tuningowych, a jakby tego było mało, po chwili nasz wzrok napotyka przywodzący na myśl tłumik, znaczy się akcesorium strzeleckie, tajemniczy karbonowy cylinder, którego rolą pozwolę sobie zająć się dosłownie za moment. I puchate koniki w bolec od uziemienia. Nie róbmy takich rzeczy puchatym konikom. Jak już sama inspirowana tematyką marinistyczno-baśniową ta kierunek czarnej perły. Aparycja sugeruje również budowa wewnętrzna tytułowego kabliszcza. Daleka jest od prostoty i banału. Po pierwsze, nie da się nie zwrócić uwagi na zlokalizowany w pobliżu wtyku wejściowego masywny karbonowy cylinder. Tłumik, prawda? Ten strzelecki. Jest to bowiem szwajcarski aktywny zasilacz, kondycjoner, odpowiedzialny za generowanie prądu podkładu dla żył zasilających. I to jest bardzo ciekawe zdanie w zasadzie, bo z tego co wiem, to nie jest aktywny element. W sensie to są... Ktoś mi nawet mówił, że to rozbierał. Właśnie te takie dynksy już pozwolę sobie wam pokazać. To są takie wkrętki właśnie, które się od strony jednego ze złącz właśnie wkręca i to ma tuningować brzmienie, tak, zmieniać charakter brzmienia kabla. I wydaje mi się, że tam nie ma żadnego aktywnego elementu, więc nie wiem, czy to jest błąd właśnie taki w translacji, czy to jest jakiś błąd merytoryczny, czy ja mam po prostu złe informacje, tak też może być. No, natomiast wydaje mi się to dosyć dziwne, że coś takiego miałoby być aktywne. No ale okej. Jakby nie miałem tego w ręce, więc nie wiem. Zgodnie z firmową nomenklaturą należy określać go mianem komórki UEF, czyli Active Uniform Energy Field, do którego budowy oprócz wspomnianej karbonowej skorupy użyto również grafenu, a w roli dielektryka PTFE. Skoro jednak jesteśmy przy ponadnormatywnych atrakcjach, z pewnością zauważyli Państwo obecność 3 terminali umożliwiających wpięcie 2 zmniejszających poziom szumów modułów aktywnego biasu Galileo Black Active i modelujących finalne brzmienie pasywnych, choć z racji generowanej błękitnej iluminacji zapewniających wielce intrygujące efekty świetlne modułów tuningowych UEF. Aha, okej, dobra, czyli to może być coś innego jeszcze, tak? Bo ja mówiłem właśnie o tych modułach tuningujących i one są właśnie pasywne, natomiast ten aktywny element, kurczę, to w taki... Ach, to może to jest to, no ale nie, to bez sensu, no bo jak... Tam się baterie wkłada, czy co? W jakim sensie to jest aktywne, prawda? No to jest coś dziwnego. Natomiast no właśnie te złote tutaj szczały to są te moduły tuningujące. No jest kilka wersji, prawda? Można sobie dostosować brzmienie tego kabla. Trzy przewodzące wioski również nie są identyczne. Jedna opisana jako Galileo High Current Silver Matrix zawiera 5 przewodników z monokrystalicznego srebra i miedzianych rdzeniach w dielektryki PTFE i ekranie ze srebrnej siatki poddanej procesowi quantum tunneling. To mówiłem już na poprzednich streamach o tym quantum tunneling, prawda, że Synergistic Research po prostu sobie stwierdził, że podoba mu się ta nazwa i nadał swojej jakiejś technologii właśnie nazwę kwantowemu tunelowaniu i no w zasadzie to nie ma nic wspólnego z kwantowym tunelowaniem, ale według nich to po prostu brzmi tak, jak sobie wyobrażają, żeby brzmiało tunelowanie kwantowe, więc no cóż, opatentowana technologia, prawda? Druga składa się z przewodnika Tricon 4 generacji i o geometrii triaxial, czyli monokrystalicznego Silver Cooper Matrix z osobnym przewodem uziemienia ekranu realizowanego w technologii UEF Grand Plane. I tak jak mówiłem, tutaj bardzo dużo jest użytych takich nazw własnych, czyli właśnie to tunelowanie kwantowe, Galileo High Current Silver Matrix, mamy jakieś tam Energy Fieldy, UM cele, jakieś właśnie Bullet, Silver String, ekranowanie, jakaś technologia, nie wiadomo co. I to jest właśnie takie typowo sprzedażowe, taka typowo sprzedażowa technika, tak, żeby napchać jak najwięcej dziwnych nazw, które nam nic nie mówią albo mówią nam bardzo niewiele. Podobno rzeczy się robi w branży kosmetyków, tak, koenzym Q10, no jest to coś, tak, w jakiś sposób to działa, no ale chodzi o to generalnie, że nie za bardzo rozumiemy, co to jest, przynajmniej taki konsument, a nie jakiś prosument. No i dużo ciekawiej brzmi, jeżeli właśnie jest jakieś dużo takich technologii, właśnie jakieś coś kwantowego, coś tutaj, zaraz przejdziemy do jakiegoś miliona voltów, no to brzmi jak fizyka kwantowa i dlatego bardziej chcemy to kupić, to jest po prostu bardzo ciekawe. Dobrze, przejdźmy dalej, tam te wszystkie Pure Goldy i tak dalej sobie ominiemy. Jeśli chodzi zaś o wygrzewanie, to jest bardzo ciekawy fragment, to oczywiście po wpięciu w docelowy system audio warto dać Galileo czas na akomodację, jednak jeszcze przed opuszczeniem fabryki przewody nie dość, że są traktowane prądem o napięciu 1 miliona volt, to jest właśnie to tunelowanie kwantowe, które oni tak nazywają, dlatego fakt, że pan Marcin wspominał o tym dwa razy, raz w taki sposób, że mówi właśnie o tunelowaniu kwantowym, ale nie mówi co to jest, a drugi raz właśnie mówi o tym milionie volt, to jest taki chwycik marketingowy troszeczkę. To dodatkowo przechodzą dwuetapowemu, pięciodniowemu wygrzewaniu, więc docierając do odbiorcy końcowego mają już co nieco na liczniku. I to jest też ciekawe, bo niektórzy ludzie pytają właśnie, czy producenci wygrzewają wpierw kable, skoro i tak ludzie je potem wygrzewają i okazuje się, że owszem, niektórzy wygrzewają. Skoro walory wizualne naszego gościa wyzwoliły niemalże niekontrolowany strumień szczerych superlatyw, a przy tym na świeżo w pamięci dokonania Furutecha, przystępując do krytycznych odsłuchów, miałem na tyle wysoko postawioną poprzeczkę, że zanim pierwsze dźwięki oderwały się od kolumn, cały czas z tyłu głowy miałem obawy związane ze zbyt wygórowanymi oczekiwaniami. Kiedy jednak w ramach niezobowiązującej rozgrzewki sięgnąłem po niezobowiązującą symfonikę, czyli fenomenalny album Vienna, czyli nader lekkostrawną składankę w wykonaniu Chicago Symphony Orchestra pod batutą samego Fritza Reinera, wszelkie wątpliwości pękły jak bańka mydlana. Skala i rozmach generowanej sceny nie tyle porażały, co budziły w pełni uzasadnione zdziwienie. Nie dość bowiem, że mój jakże daleki od opasłości 300-watowy Bryston zaczął grać z taką werwą i drive'em, jakby gdzieś z tyłu pojawił się jego brat bliźniak i dzięki temu mógłbym je zmostkować, wyciągając drobne 900 wat przy 8 omach. To jeszcze ogrom rozgrywającego się przede mną spektaklu, choć dalece wykraczał poza ramy wyznaczone przez kolumny, wprost idealnie wpisywał się w rozmiarówkę wyjściową wielkiej symfonice. Ale po co? Kuchenka mikrofalowa zrobiłaby to w 2 minuty, pisze Kamil. Ale co by zrobiła? Mówisz o milionie volt? No, można taki kabel wsadzić w sumie do mikrofalówki. Czemu nie? Czemu nie? Kuszące, kuszące. Ale to będzie bardzo droga wycieczka. w kategoriach bezwzględnych, czyli na tle Furuteha Project V1, tytułowi Galileo SXAC, zarówno w wersji 3T, jak i z założonym modułem UF Gold, wypada nieco ciemniej, budując jednocześnie pierwszy plan bliżej, a przez to sprawiając, że operujący na nim artyści stają się bardziej namacalni. Operujący na tym kablu artyści, tak? Czy na pierwszym planie, przepraszam, na pierwszym planie. Ich materializacja jest bardziej zauważalna i oczywista. Okej. Okay. Całe szczęście na... to miało być chyba napisane, całe szczęście nie ma mowy o bezpardonowym pakowaniu się słuchaczom na kolana, co o ile w przypadku udzielającej się przy mikrofonie w formacji Null Positive niejakiej Eli Berlin nie byłoby to takie złe, mówię z własnego punktu widzenia, wiadomo, to już przy Marilyn Mansonie wolałbym zajmować miejsca w dalszych rzędach, wracając, no widzicie, czyli nie tak, to nie jest tak, że zawsze dobrze, że się ma taką scenę i ten pierwszy plan jest taki FIFA Rafa, wracając do konkretów. Oba przewody różnią się również podejściem w kwestii samej perspektywy, gdyż Furuteh akcentuje głębie i gradację planów, a Synergistic rozsiewa muzyków w nieco płyciej, lecz za to szerzej. Pomimo najszczerszych chęci nie jestem w stanie ukryć nie tylko zwykłej sympatii, co przemożnej chęci zatrzymania się w swoim systemie Synergistic Research Galileo SXAC, który nader umiejętnie balansował między iście hollywoodzkim rozmachem, a klasycznym efektem wow, z tą tylko różnicą, iż ani razu cienkiej czerwonej linii przedobrzenia i przesytu nie przekraczało. A tutaj mi się czerwona lampka zapaliła, bo to już było, tylko że to pan Jacek pisał z kolei i w poprzednim kablu. Ja nie wiem, oni może mają taki, wiecie, worek. Wkładał rękę i tak nie przekroczył cienkiej czerwonej linii przesycenia, a nie, nie, nie przesycenia, impresjonizmu. I wiecie, i potem te recenzje tak wychodzą, czyta to sklep, który to wypożyczył, ten, czy nie wiem, kto za to płacił, czyta to, mówi, o jak ładnie, jaka poezja, piękna. Robota sama się robił, prawda? Tylko trzeba się nawycinać trochę, no. No niestety. No i wymyślić to najpierw, tak? To nie jest taki FIFA Rafa. Cienka czerwona linia. Ja ani razu cienkiej czerwonej linii przedobrzenia i przesytu nie przekraczał. Tak jak zdążyłem już wspomnieć, uatrakcyjniał już przy tym przekaz w sposób niejako tożsamy z tym, do czego zdążył przyzwyczaić mnie Acoustic Zen Gargantua 2. Jednak w każdym aspekcie wprowadzanych zmian i upgrade'ów robił to bez porównania lepiej i z większą klasą. Wiadomo, droższy kabel, więc robi to samo, tylko lepiej. Czego nie rozumiecie, lewacy? Prawda? Zazdroszczę lekkości pióra tym bajkopisarzom, masakra, pisze Dawid. No ja też im zazdroszczę tego, chociaż wydaje mi się, czasem to jest taki pretensjonalny ton, wiecie, a czasem wydaje mi się, że jest to takie dla beki pisane, a czasem widzę, że to jest z taką patetycznością i powagą. I najgorsze jest to, że w jednym tekście to się potrafi zmienić 5 razy i nie masz pojęcia, czy autor jest w tym momencie ciśnie bekę z ciebie, czy zaraz powie, o proszę państwa, ale tutaj FIFA Rafa, albo zaraz porówna ten kabel do jakiegoś drogiego whisky i będzie tak trochę pretensjonalnie. Również pozdrawiam, Dawidzie. Tak jak puchate koniki, tak. Papier jest wytrzymały jak puchate koniki. Dobrze mówisz, Kamilu. Widzę, że się udzielają koniki. Przejdziemy więc do podstawek. Tutaj 4 podstawki, jak o ikoniki mają 4 kopytka i na nich radośnie, rubaśnie kopytkują. Przechodzimy do Hi-Fi Nights i recenzji Graphite Audio CIS-35, czyli podstawek pod kable. No, to również zasilające, jakby nie było. I to jest też bardzo ciekawy tekst. Ja tutaj sobie nie zdążyłem już wypisać uwag. Ale mam nadzieję, że zapamiętałem to, co chciałem powiedzieć. Jak widzicie, mamy tutaj 11 stron, ale one są bardzo krótkie, więc nie przejmujcie się, lecimy dalej. Koń w betonie. Kilka miesięcy temu miałem okazję testować dla czytelników Hi-Fi Night stożki antywibracyjne młodej polskiej marki Graphite Audio, oznaczone symbolem IC35. Spotkanie z nimi okazało się na tyle ciekawe, że z ochotą przystałem na kolejną. Trzeci tekst i kurczę, od razu w pierwszym akapicie błąd. Noż pieronie jeden. Przystałem na kolejną propozycję testu, czyli przygodę z podstawkami pod kable Graphite Audio CIS-35. Będzie poezja? Oj, będzie poezja. Przyznaję bez bicia, że co prawda do produktów antywibracyjnych wszelkiej maści przekonałem się już dawno temu i funkcjonuje ich w moim systemie całkiem sporo, to do tej pory nie było wśród nich podstawek pod kable. To jest w ogóle, recenzja napisana przez pana Marka Dyby. W czasie swoich audio przygód testowałem już tak już także kilka rodzajów podstawek pod kable, chociażby wspomnianego już pana Janusza Rogorza, bo wcześniej wspominałem o jego stolikach. Ale nie zdecydowałem się do tej pory na zakup. Dlaczego? Bynajmniej nie dlatego, że nic od siebie nie wnosiły, bo efekt za każdym razem był słyszalny. Wiem, że ciągle są wśród miłośników muzyki sceptycy, którzy uznają takie produkty za audio voodoo, ale ich liczba systematycznie spada. Jest nas coraz mniej, panowie. I są na to dane widocznie. Ci, którzy posiadają dopracowane, klasowe systemy i chcą postawić na ich przysłowiową kropkę nad i, ale ile tych kropek można stawiać nad tym biednym i? Przecież ono się załamie kiedyś. Prędzej czy później podejmują własne próby, do których zawsze zachęcam, i przekonują się na własne uszy, że i takie gadżety mogą im pomóc wycisnąć jeszcze ciut więcej jakości, a jeśli różnicy nie usłyszą, mogą zawsze wydać te same pieniądze, choćby na płyty. Tych w końcu nigdy za wiele w kolekcji. I to jest apel, do którego ja się dołączam, jeśli wam takie rzeczy nie pasują. Jeśli wam takie rzeczy pasują, to sobie je kupujcie, nie ma problemu, ale jeżeli wam nie pasują, kupujcie płyty. Szczególnie polskich artystów, wspierajcie polskich muzyków, bo warto, szczególnie teraz, jak tych koncertów jest mniej i jeszcze, że tak powiem, ten rynek koncertowy, no dopiero rusza w zasadzie, nie? Dzisiaj mamy 1 maja, ja zazwyczaj w tym czasie jestem na wrocławskim rynku, gram na gitarze i biję kolejny rekord Guinnessa, natomiast dzisiaj mam rozwalone kolana i nie doczołgałem się tam niestety, za co przepraszam sam siebie. No cóż, pamiętajcie, zdrowy tryb życia nie popłaca. Narkotyki, alkohol i balowanie i hulanki, bo chciałem tylko sobie, wiecie, poćwiczyć trochę i już kolana rozdupcone. No nie, nie warto, nie warto. Kupujcie płyty. Powodem, dla którego żaden z testowanych produktów nie zagościł u mnie na stałe, był duży tłok pośród kabli, za głównym stolikiem. Ich duża ilość w połączeniu z ograniczoną ilością miejsca. Drugim natomiast bardzo częste związane z ciągłym testowaniem wszelakich komponentów przepinanie kabli. Niemniej mocno w pamięci utkwiło mi pierwsze spotkanie z szefem marek Lavardin i Lecointre, który, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem te marki, nie wiem, nie znam ich, który postawił wówczas tezę, iż klasa kabli audio, czy też uzyskiwane z nich pomocą brzmienia, zależy w dużej mierze od tego, na czym one leżą. Dywanie, wykładzinie, parkiecie, betonie, etc. Rzecz między innymi w ładunkach statycznych czy interakcjach między różnymi materiałami. Stąd jego zdaniem podstawki pod kable są absolutnie niezbędne, bo ich brak sprawia, że nie wykorzystujemy pełnego potencjału swojego systemu. I teraz ja mam pytanie. Dobra, jest taka teza i powiedzmy, że ona jest prawdziwa. Załóżmy tak hipotetycznie, że jest prawdziwa, że faktycznie jakość tego transferu sygnału będzie zależała od tego, na czym kabel leży. Nie wiem, powiedzmy, że nie ma ekranu i tam ten szuramy taką wełnianą puchatą skarpetą albo puchaty konik wchodzi nam do pokoju i się tarza po tym dywanie i produkuje ten prąd statyczny i on przechodzi przez ten kabel i tak dalej. No to teraz ja mam takie pytanie. I to jest takie pytanie czysto teoretyczne, bardziej filozoficzne, nie chcę tutaj nikogo, wiecie, szkalować, obrażać ani i tak dalej, ale jeżeli mamy taki właśnie portal audio, jakikolwiek, i recenzenci, którzy tam są, oni się zawsze chwalą tym, że mają sprzęty za, nie wiem, za 1 000 000 złotych czy więcej, naprawdę, to nie jest przesada. To jak to jest, że teraz tutaj pan Marek się przyznaje, że nie stosuje podstawek pod kable, mimo że słyszy te różnice? I jak ja mam, że tak powiem, ufać recenzjom na przykład przedwzmacniacza na takim sprzęcie, który gdzieś tam jeszcze, prawda, ta podstawka mogłaby tę kropkę nad i postawić. No i to ma być referencyjny sprzęt? No przepraszam bardzo. No przecież to wiadomo, że trzeba mieć dociski do wszystkiego, podstawki pod wszystko, trzeba mieć antywibrację pod antywibrację i na antywibracji i jeszcze dobry stolik i klatkę Faradaya i rezonator Falschumana i kondycjoner ambientowego pola i wyłączone, no i tak dalej, i tak dalej. Dopiero wtedy jest przecież legitne wszystko i można testować. Mam nadzieję, że przyjdzie ta ustawa i będzie można słuchać muzyki tylko z licencją. To po co kabel jest w izolacji? Czemu fachmany nie dadzą gołego druta na te podstawki? są takie kable solid core, ale no to raczej jest rzadkość, ale no właśnie widzisz, przecież No, mają niektóre słabszą, niektóre lepszą tę izolację. Tutaj na przykład będzie pan Marek pisał o bazodrucie, który to ma 60 warstw izolacji. I to o tym chciałem powiedzieć w następnym punkcie, no bo jeżeli ten kabel ma 60 warstw izolacji i mimo wszystko słychać te wszystkie dziwne rzeczy, które się zmieniają, to czy ta teza, która tutaj przed chwilą została przedstawiona, o wiecie o tym, że to na czym leży i ładunki elektrostatyczne, ma sens? Konia z rzędem temu, kto zna odpowiedź na to pytanie, prawda? Pytanie brzmi, o jakich kablach rozmawiamy i z czego takie podstawki powinny być wykonane. Odpowiedź na pierwsze pytanie, czyli o jakich kablach? O wszystkich, które dotykają czegokolwiek pomiędzy komponentami, które łączą. O, i to też jest ciekawe. Słowem, jeśli są zawieszone w powietrzu i nie dotykają niczego, wszystko jest ok. Zapamiętajcie to, bo to jest ważne. O ile z racji ich masy nie trzeba ich podeprzeć, ale w każdym innym przypadku powinny być podparte, odseparowane od podłogi, stolika czy innych kabli. Choć w pierwszej chwili, przynajmniej mi na myśl przychodzą kable głośnikowe, to samo dotyczy zasilających, ale jeśli zachodzi taka potrzeba, interkonektów. Proszę sobie powiedzieć na drugie pytanie, czyli z czego takie podstawki powinny być wykonane? Nie ma. Japończycy najczęściej wykorzystują drewno, inne firmy korzystają z bardziej technologicznych materiałów, a czasem z połączenia kilku o różnych właściwościach. Jak się zapewne domyślają wszyscy, którzy albo czytali recenzję Graphite Audio IC35, albo zetknęli się z produktami tej marki, w przypadku CIS35 materiał, z którego je wykonano, to ten sam firmowy polimer z dodatkiem grafitu. Od tego drugiego zresztą wzięła się, jak łatwo domyślić, nazwa marki. Graphite Audio. Skąd wybór tego właśnie materiału? Jak mi przy okazji pierwszej recenzji powiedział Szymon Rutkowski, człowiek stojący za tą polską marką, jego zdaniem większość materiałów stosowanych w tego typu aplikacjach metal, ceramika, szkło wnosi swoją sygnaturę do brzmienia. Sygnatura oznacza podbarwienie dźwięku, a celem, jaki postawił sobie nasz młody konstruktor, było uzyskanie maksymalnie neutralnego i wiernego nagrania brzmienia. Poszukiwania odpowiedniego materiału trwały 2,5 roku, a gdy już udało się go znaleźć, stał się on budulcem wszystkich, przynajmniej na tę chwilę, produktów Graphite Audio. I to też jest to, co mówiłem, że gdzieś tam dawno, dawno przy jednym z moich artykułów, że ci producenci zawsze chcą podkreślić tę długość tego procesu powstawania właśnie tegoż sprzętu, który nam próbują tutaj zaprezentować. Kamil pisze, że ma genialny pomysł. No proszę, tutaj jestem ciekaw. Pierwszym były wspomniane stożki pod sprzęty audio. Nie pierwszym pomysłem, tylko pierwszym produktem firmy. Kolejnym są podstawki pod kolce, na przykład kolumn albo innych komponentów. Podstawki pod kolce. Jak masz kolumny, które domyślnie są z kolcami, no ale tam powinny być te podstawki. Dobra, nie wiem. Nie wiem, jak to jest. A trzecim testowane podstawki pod kable CIS-35. CIS, czyli Cable Isolation Stands. Wybór specyficznego materiału został dokonany z racji jego właściwości. Doskonale tłumi wibracje, acz umownym minusem jest jego cena. No, oczywiście, że umownym minusem. Jak to przecież jest, że te półprodukty, które są wybierane do produkcji audiofilskich sprzętów, zawsze są takie drogie. No to są takie metale ziem rzadkich, tak? Jakieś takie rod, który jest piekielnie drogi. Platyna, no bo czemu nie złoto? Przecież mamy kable ze złota, tak? Srebro rozumiem, okej, bo ma jakby lepsze właściwości niż przewodnictwa, niż miedź. Ale no wiecie, tam Furutech też ma tę swoją nanokrystal formula i tam też jest jakiś turmalin i jakieś tam cuda niewidy, które wydobywają gdzieś tam w Japonii i których już nie ma, bo nie. Kamil pisze, wyprodukujmy normalne kołki z MDF-u, wciśnijmy do środka po magnesiku, pomalujmy lakierem samochodowym na czarno, dajmy małą naklejkę i wyślijmy im do redakcji, że startująca marka Audio z Polski chce zaprezentować swój mega produkt. Kamil, coś takiego nie przejdzie. To jest dobry pomysł, ale to nie przejdzie po prostu dlatego, że oni ci powiedzą, że nie podejmą z tobą współpracy, dopóki nie wykupisz baneru u nich. I to jest w każdej tego typu audioredakcji, musisz wykupić baner i wtedy oni ci jakby pozwalają właśnie wysłać ten sprzęt i żeby nie było, że to jest płatne za recenzję, no bo to jest niezależna redakcja, to oni sobie tak piszą dla zabawy, nie? No to wtedy mówią, że mogą, prawda, odrzucić taki sprzęt, jeżeli im się, prawda, nie spodoba i wiecie, i wtedy będzie, że są niezależni, tak? No ale No to jest coś, co mnie irytuje, no bo nie powinno to tak być, że wiecie, że jak się kupuje banery i ktoś za to pisze, wiecie, recenzje, także no ale ta branża tym stoi. Producent maksymalną średnicę kabli, pod którymi można użyć Graphite Audio CIS 35 określa na 25 mm. W praktyce oznacza to, że wiele, jeśli nie większy, poza najgrubszymi kabli, powinno się tam zmieścić. Kamil pisze, nagrajmy cały proces publikacji tego superproduktu audio i ośmieszmy ich cudownie napisaną pozytywną opinię. No tak jak ci mówię, no to jest, ja w ogóle kiedyś myślałem, żeby coś takiego zrobić, taki trolling, ale to jest trudne, tak jak mówię, z powodu tego, że musisz jakby podjąć z nimi współpracę i faktycznie im zapłacić za publikację banerów reklamowych. Czyli musisz mieć stronę, na które to, no tak szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy jak podepniesz bly jako stronę, to się skapną. No ale wiesz, jak to jest. No, jak masz nadmiar gotówki, parę tysięcy w zanadrzu, czy paręnaście, to okej, ale wątpię, żeby taka zabawa była warta tego. Jak wygram w Ototka, to robimy to. Dobra, w razie czego pisz do mnie, ja też dzisiaj, dobra, dzisiaj już nie zdążę, ale jutro idę postawić Totka i jak wygram, to kurczę, to robimy to. I będzie audiomarka Turbo. Robimy to. Niska waga tych podstawek wymusza uważne układanie na nich kabli. Po prostu relatywnie łatwo się wywracają, gdy poruszamy, zwłaszcza cięższym kablem. Nawet na kolejnych podstawkach zdarza się, że spada on z jednej z wcześniej już ustawionych. W normalnym systemie nie powinno to stanowić problemu, jako że po ułożeniu samoistnie nic się nie będzie dziać. Jedynie gdy tak jak ma to miejsce u mnie, kable są ciągle przepinane, przekładane. Można zatęsknić do cięższych, stabilniejszych odpowiedników CIS-35. Istotniejszy niż masa powinien być jednakże ich wpływ na brzmienie. O tym za chwilę. Potrzebną ilość i rozmieszczenie podstawy Graphite Audio determinuje konkretna sytuacja. Efektem końcowym ma być dany kabel opierający się wyłącznie na podstawkach i nie dotykający niczego innego. No i właśnie, tutaj zaraz będzie coś a propos tego. Wrażenie, które towarzyszyło mi od początku, mówiące, że właśnie jest właściwe, że to właśnie jest właściwe miejsce dla CIS-35, bo mimo braku jasnego zdefiniowania na początku, co robią dobrze, jasne było, że coś robią. To coś sprawiało, że muzyki słuchało mi się po prostu lepiej, przyjemniej, że brzmiało bardziej naturalnie, a to aspekt brzmienia, którego szukam w każdym komponencie. Dlatego właśnie odsłuchy do niniejszego testu zacząłem zupełnie nietypowo, bo od usunięcia podstawek pod moich głośnikowych Les Losów. Operacja ta potwierdziła starą prawdę mówiącą, że łatwo się przyzwyczajamy do lepszego. Trudno jest natomiast zaakceptować regres, nawet jeśli oznacza on powrót do jak najbardziej akceptowanego wcześniej, wręcz lubianego, cenionego, wysokiego poziomu. Bo przecież bez tych podstawek dźwięk był i nadal jest już po doświadczeniu ich wpływu na brzmienie świetny, taki jak lubię, tylko z nimi był bardziej taki jak lubię. Firma będzie się nazywać Soft Horses, może Fluffy Horses. Fluffy jest lepszym słowem, takim puchatym. Do czego więc zdążyłem się mimowolnie przyzwyczaić, używając przez dłuższy czas Graphite Audio CIS-35 w moim systemie? Po pierwsze, do wyższego poziomu energii dźwięku. Poziom energii dźwięku. A po drugie, do lepszego jego uporządkowania. Ale tutaj zaraz autor wyjaśni, o co chodzi z tym poziomem energii dźwięku. Skupienia i kontroli, czy płynącej z tego wyższej jeszcze klarowności. Od razu dodam, że nie mówię o zmianach zasadniczych, redefiniującym klasę systemu, czy porównywalnych do zmiany jednego z głównych komponentów. Zawsze to piszą. Nie bierzcie mnie za jakiegoś szarlatana, no to nie są jakieś takie zmiany, ale wytrawne ucho, oczywiście, że je usłyszę. Tak. Niemniej były one wystarczające, by zwłaszcza przy zmianie w tę stronę, czyli słuchania bez podstawek, była wyczuwalna, by ich brak stanowił może nie tyle wielki problem, a raczej coś, z czym można żyć, ale trochę uwiera, co jest pewną niedogodnością, której chętnie i szybko się pozbyłem, wstawiając CIS-35 po kilku godzinach słuchania z powrotem. Poziom energii dźwięku to jeden z powodów, dla których właściwie zawsze bez wysiłku i najmniejszych nawet wątpliwości można odróżnić muzykę graną na żywo od odtwarzanej z nagrania. Chodzi tu chyba o SPL, czyli Sound Pressure Level, poziom energii dźwięku. Tak mi się wydaje, że, czyli mówiąc, przekładając to na chłopski, jest głośniej. Ja bym to przynajmniej tak rozumiał. Proces nagrywania i obróbki dźwięku zawsze odbiera muzyce jakąś część jej naturalnej, wrodzonej, że tak to ujmę, energii. Kolejną porcję traci się często przy odtwarzaniu. Nie wiem, czy tak jest. W sensie, no wiadomo, że nie nagrasz perkusji tak, żeby ci zawsze 120 decybeli dawała z głośnika, no ale no chyba o to chodzi, prawda? W dopracowanych systemach można owe straty częściowo zniwelować, a dzięki temu muzyka płynąca z głośników nieco bardziej zbliża się do granej na żywo. Graphite Audio CIS-35, użyty pod kablami głośnikowymi, także topowymi firm Soyaton i Bazodrut, pełniły właśnie taką funkcję. Ograniczały straty energii, bo mam nadzieję, że jest oczywiste, że nie dodawały jej od siebie. To wystarczyłoby, muzyka zabrzmiała pełniej, soczyściej, żywiej, a przez to prawdziwiej. I to też jest taki kolejny, taki asekuracyjny zabieg, w sensie to jest oczywiste, że nie dodają energii od siebie, czyli wiecie, że jakby ten sygnał po prostu niweluje straty, tak? I to jest też taki kolejny audiofilski, no nie chcę powiedzieć mit, ale takie przeświadczenie, że właśnie, że tego typu akcesoria, one ograniczają te straty i jakby fajnie by było móc to potwierdzić obiektywnie, natomiast no nie da się, prawda? Dziwne, ale no nie da się. Z tym podstawkami, pisze Kamil, to jest tak, jakbym zdjął amplituner z półki z płyty winylowej i postawił go na stole z czarnego dębu. Na pewno będzie grał głębiej i bardziej czarno. Tak, bo no i drożej, bo wiadomo, jak to jest dąb, to a jeszcze jak to jest dąb jakiś prastary, to już w ogóle super. To samo patrzenie i wiesz, i brzmi lepiej, nie? Druga z najważniejszych zmian, wracając do tekstu pana Marka, to wyższa klarowność, a jednocześnie kontrola i skupienie dźwięku. Jako że właściwie nie ma, choć próby były, jednego słownika pojęć audiofilskich i dlatego czasem różnimy się w ich interpretacji, pozwolę sobie nieco rozwinąć moje rozumienie tego określenia. Ja już wyjaśniam dlaczego, bo ja sam też podejmowałem próbę stworzenia takiego słownika pojęć audiofilskich i proces tworzenia takiego słownika jest pierońsko po prostu długi, bo generalnie trzeba wziąć kilkaset tekstów źródłowych, czyli właśnie na przykład takich tekstów i wynajdować jakieś zwroty. Czyli na przykład kontrola i skupienie dźwięku. No i tutaj pan wyjaśni. No ale czasami trzeba, wiecie, spisywać z kontekstu, co autor miał na myśli i potem z kilkuset tekstów wydestylować jakby części wspólne. I problemem tutaj tej branży audiofilskiej jest to, bo jakby już pomijając to, że każdy po prostu sobie rzepkę skrobie, nie ma części wspólnych. I to jest w ogóle wspaniałe, że jakby każdy inaczej interpretuje swoje jakieś właśnie, są pewne, wiecie, ogólne rzeczy, które są u każdego takie same, tak jak na przykład scena, bo jednak scena to jest rzecz jak najbardziej istniejąca, prawda? Kontrola basu i tak dalej, no to są rzeczy, co do których nie ma wątpliwości. No ale właśnie jak są jakieś takie bardziej, nie wiem, na przykład drewniana średnica, czy jakieś takie rzeczy, czy właśnie kontur kreski rysującej ten dźwięk, no to są takie rzeczy, które są puste w środku, w sensie nie mają znaczenia. I to też sprawia, że te teksty, które tutaj wam czytam, mają taką wartość bardzo ciekawą, ponieważ czytając je, sam nadajesz znaczenia słowom, które pisze autor. I dlatego właśnie te teksty są pisane aż tak poetyckim językiem. I to jest moim zdaniem wspaniałe, bo to jest fenomen. W sensie branża kolarska nie ma czegoś takiego. W branży motoryzacyjnej nie ma czegoś takiego. Nie wiem, w branży zegarkowej też nie ma czegoś takiego. No, są ładne zegarki, brzydkie, tyle. No, jakieś są rzeczy, które są bardziej, powiedziałbym, subiektywne, tak jak na przykład testowanie win, czy testowanie jakichś tam whisky, no ale tutaj pewne, wiecie, zapachy, aromaty, smaki też się uczy, tak? Ci kiperzy, oni się tego uczą na danych jakichś tam, wiecie, estrach, zapachach i to też da się tego nauczyć, ale też jest pewien słownik ziemisty, tak? Jakiś cierpki, wytrawny. To wszystko jest dookreślone i w pewnych ramach. Natomiast w języku audiofilskim nie ma czegoś takiego, nie ma takich ram. To ty je nadajesz, czytelniku. I to jest w tym wspaniałe. Dobra, jadąc dalej. Właśnie tutaj pan Marek będzie nam tłumaczył, czym jest kontrola i skupienie dźwięku. Rzecz bowiem nie tyle w czystości czy transparentności jako takiej, choć one są elementami składającymi się na moją klarowność, ale raczej wyrazistości elementów składowych dźwięku. Wynika ona zarówno z wspomnianej wcześniej wyższej energii dźwięku, a więc i z dźwięków składowych, ale jak i jego skupienia dźwięku. Z pozbycia się drobnych zniekształceń i podbarwień oraz wynikającego z tego lepszego zróżnicowania. Wrażenie z podstawkami CIS-35 jest więc takie, jakby dźwięk robił się nieco gęstszy, co odbywa się bez jego ocieplenia, a jednocześnie precyzyjniejszy. Wyjmujemy podstawki Graphite Audio i dźwięk się odrobinę rozmywa. Gdzieś w tle gubi się część tego planktonu, czyli najdrobniejszych informacji, które w swojej ilości masie stanowią o de facto wyrafinowaniu i precyzji dźwięku. Tutaj Kamil jeszcze pisze, to jest tak pięknie napisane, że powinno się dawać Nagrodę Nobla w kategorii poezja audiowodu. Wiesz co, ja mam ten projekt już rozgrzebany i mam już nawet projekt statuetki, ale jakby muszę to jeszcze rozpisać, bo mam mnóstwo takich cytatów, za które bym chętnie coś wręczył i muszę to kiedyś poddać pod głosowanie. Także może w ten weekend przysiedzę z tym rozwalonym kolanem i zrobię takie templatki, włożę do nich ten i może rozdamy takie w końcu te statuety. Przypominam, to się nazywa O Mamy. Czyli ogólnopolskie mistrzostwa czegoś tam audiofilskie. Kurczę, nie pamiętam, jak to szło. Holender, przypomnę sobie. Jeszcze będzie głośno, że tak powiem. Dobrze, ale lecimy dalej z tym planktonem. Choć było to bardziej skomplikowane, uznałem, iż warto się nagłowić i nagimnastykować dosłownie, by wypróbować Graphite Audio CIS-35 również pod kablami zasilającymi. O, i to jest bardzo ciekawy fragment. Problem polega na ich ilości, ale i fakcie, że większość z nich bynajmniej nie dotyka podłogi, bo i listwa, i kondycjoner gigawata gniazdka ścienne są umieszczone nisko nad podłogą, a komponenty w większości wyżej. W końcu jednakże wykombinowałem takie połączenie, by podstawki mogły spełnić swoją rolę. I teraz przypominam fragment, który prosiłem o zapamiętanie. Czyli tam, gdzie recenzent pisał o tym, że idealnym jakby rozwiązaniem jest, żeby jakby te kable nie dotykały podłogi. Teraz moje pytanie jest takie, bo zaraz oczywiście będą tam peany, że jak to zmieniło brzmienie i lepsze było i bazodrut zagrał lepiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast moje pytanie jest takie, skoro autor tego tekstu z jednej, że tak powiem, idealnej konfiguracji kabla, czyli takiego, który wisi w powietrzu i nie styka się z ziemią i tak dalej, przełożył ją na drugą idealną konfigurację, czyli leży, ale na podstawce, to dlaczego? W sensie nie powinno być zmiany, tak? No bo przecież nie uszczupli się ten dźwięk. Jak od tej podłogi nie idą te wyładowania elektrostatyczne od tych puchatych koników chodzących po wysokim dywanie. No i jak to jest? W sensie tutaj mi logika robi takie 404 not found. I proszę o wyjaśnienie, bo tutaj mi się styki zgrzały, panie Marku. Wpływ na brzmienie zasilanego urządzenia był właściwie podobny do opisanego w przypadku kabli głośnikowych, tyle że teraz większą uwagę zwracała zawartość, definicja, energia i różnicowanie basu niż pozostałych podzakresów pasma. Zawartość naturalna, a nie wymuszona, dodam, nie było w tym zagrożenia sztucznego utwardzenia. Rzecz w tym, że w przypadku basu akustycznego poprawiła się definicja ataku, a fazy podtrzymania i wybrzmienia były równie pełne, długie jak bez podstawek. Kontrabas nawet w tych nagraniach, i to jest ciekawe, bo czekaj, faza ataku, tak, poprawia się definicja ataku, no, jakby to też możemy zbadać, zmierzyć, ale oczywiście tego się nie da zrobić, bo to tylko usłyszeć. To trzeba poczuć, mordo, po prostu. Rzecz w tym, że w przypadku... Tak, okej, okay, tutaj już czytałem kontrabas, nawet w tych nagraniach, w których był nieco zaokrąglony, z testowanymi Graphite Audio łapał odrobinę zwartości, przepraszam. Może w tlenu powietrze za dużo łapał kabel, pisze Kamil. Być może, no to wtedy, ja nie wiem, kurczę, to w próżniowych rurach trzeba te kable trzymać i dopiero te próżniowe rury na podstawki kłaść. O, wtedy to będzie Cable Management 2137. W przypadku elektrycznej wersji, basu oczywiście, o zawartość niskich tonów jest łatwiej, więc tu bardziej była to kwestia nieodpartego wrażenia, że dźwięk wydobywany z elektrycznej gitary basowej, choćby przez Markusa Millera, niósł w sobie więcej energii. Że miało, przepraszam za kolokwializm, mocniejszego, lepiej zdefiniowanego i kontrolowanego kopa. Koniki też kopią. Bardziej chyba nawet było to słychać z fenomenem bazodruta niż moim losslessem. Mimo że polski kabel jest sporo grubszy, a ten wymiar kabli wynika przecież z zastosowania grubszych warstw izolacji, tak, to jest ten kabel, który ma 60 warstw izolacji i mimo wszystko, że był postawiony na tym, na tej podstawce, to była różnica, no to, to jest dopiero. Ten pierwszy kabel w swojej naturze, bla bla bla, dobra, zgubiłem się znowu. Wymiar kabli wynika, o, to było o tym bazodrucie, zastosowania grubszych warstw izolacji i materiałów tłumiących wibracje, to ten pierwszy kabel w swojej naturze jest skrót myślowy, tak wpływa na brzmienie. Gęstszy kabel. Bardziej dociążony, a po ułożeniu na zestawie, ale to jest w ogóle ciekawe, bo autor przeczytał to zdanie i stwierdził, Holender, coś mi tu nie pasuje. Ten kabel jest gęstszy, a dam, że to taki skrót myślowy. To, o, i gitara. Kabel gęstszy. Dobra, fajna, można grać w CS-a. Bardziej dociążony, a po ułożeniu na zestawie CIS-35 fenomen jeszcze lepiej bas skupiał, nie tracąc nic z masy i wypełnienia. Efekt końcowy nie różni się więc dramatycznie od tego, co słyszałem bez CIS-35, ale przy, uwaga, spoiler, tak znakomitym kablu każda, nawet drobna dalsza poprawa warta jest rozważenia. Ja czekam na recenzję tegoż bazodruta, który jest tak wspaniały, który, wiecie, który jest tak grubaśny jak kiełbasa. Na sam koniec odsłuchów CIS-35 wylądowały pod długim 3-metrowym interkonektem, który łączy przedwzmacniacz gramofonowy z Integrą, czasem z przedwzmacniaczem. Przedwzmacniacz gramofonowy z przedwzmacniaczem. Okej, dobra. Myślałem, że tutaj coś nie tak, ale okej. Okay. Od już dobrych kilku lat w tym miejscu pracuje Tellurium Q Ultra Black, ale od pewnego czasu mam w teście topowy, znakomity i sporo droższy kabel Roberta Bastanisa Imperial. To właśnie ten ostatni wylądował na w sumie 5 podstawkach Graphite Audio. Wpływ na brzmienie był chyba najmniejszy spośród dotychczasowych zastosowań. Jeszcze bardziej skupiony, czystszy od samego dołu bas, lepsze uporządkowanie dźwięku. Najmniejsze, ale jaka różnica, prawda? Łatwiejszy dostęp do najdrobniejszych informacji, które igła mojego AirTighta PC3 zawsze doskonale odczytuje z rowków płyt. Z każdym z tych elementów zmiana była niewielka, ale w sumie znowu składało się na bardziej angażujący słuchacza sposób prezentacji muzyki. Charakter brzmienia pozostawał właściwie taki sam. Dojrzały, niebywale rozdzielczy, otwarty, płynny, spójny i naturalny dźwięk. A za sprawą CIS-35 stał się on tylko, albo aż, odrobinę prawdziwszy. Czyli zgodnie z moją definicją tego określenia bliższy muzyce granej na żywo. Podsumowanie. Graphite Audio CIS-35 to produkt wizualnie niepozorny. Małe, lekkie, szare elementy nie będą zapewne tymi, którymi będziecie chwalić się odwiedzanym was gościom, ani laikom, ani audiofilom. No, bo zestaw 4 kosztuje jakieś 2000 zł. No, po co się chwalić? A tutaj mamy 2100. Najlepszym sposobem docenienia ich wpływu na brzmienie jest wystawienie ich pod wybrane kable na dłuższy czas, a następnie ich wyjęcie. Jeśli okaże się, że bez nich dźwięk stracił nieco energii, zawartości, precyzji, że czegoś może nawet nie do końca uchwytnego wam bez nich brakuje, że muzyki słuchacie z nieco mniejszą przyjemnością i zaangażowaniem, to będziecie mieli odpowiedź na pytanie, czy warto w nie inwestować. Graphite Audio CIS-35 są ucieleśnieniem owej przysłowiowej kropki nad i. Znowu kropka. Ile można tych kropek walić? Kurczaki pieczone. Więc w dobrze skomponowanych systemach, niekoniecznie nawet z bardzo wysokiej półki, dołożą swoją cegiełkę, wydobywając z nich odrobinę więcej jakości bez zmiany ich wypracowanego charakteru. Jeszcze niech powie korekcie, że korekcję zmieniał przy wzmacniaczu gramofonowym. No chyba aż tak źle tutaj nie było, Kamilu. Dobrze, więc ja wam dziękuję za dzisiejszą uwagę, za wszystkie puchate koniki i żarty z koników. Natomiast przyszedł już czas się zbierać, widzicie, już się nawet jąkam do stajni i udać się w spoczynek. Mam nadzieję, że jeszcze będziecie korzystali z tej majóweczki w większym stopniu niż ja z połamanymi kolanami i że będziecie mieli dobry czas, nawet jeżeli będzie on polegał na słuchaniu podstawek pod kable. Także ja się jeszcze raz z wami żegnam, dziękuję za dźwięki, zapraszam 17 maja jeszcze raz na Audio Video Summit o godzinie 17. Dzięki, Kamilu, że byłeś taki aktywny na czacie. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.